Dzień dobry wszystkim. Po nieco dłuższej przerwie, za którą przepraszamy, kolejny odcinek Telegramu z krańca świata. W trakcie Telegramu będzie zadawana zagadka, quiz z nagrodą książkową, także przysłuchujcie się. I tyle. Mikro ogłoszenia. Pamiętajcie, żeby kupować książki bezpośrednio od autora, wtedy zarabiam godziwe pieniądze między 20 a 30 zł, a nie kwotę rzędu 2 do 5 zł. Po drugie, rozpoczynamy eksperyment z dziedziny ultrakooperacji, czyli zdolności kooperowania z osobami obcymi. Każdy nowy wspierający na Patronite to jest nowy rozdział audiobooka, rozdział audio do słuchania dla wszystkich, który daje pro bono, czyli upublicznia bez żadnych opłat dla wszystkich, którzy zechcą tego wysłuchać. Po trzecie, mamy portal niepozwalam.pl, który będzie zbiorem argumentów w dyskusjach między innymi. I jeden przykład jest podany na karcie podcastu. No i tyle. Zaczynamy od podsumowania. Przede wszystkim przedstawiam pana Tomasza, który będzie ze mną dzisiaj rozmawiał. Być może będzie rozmawiał w kolejnych epizodach. Także panie Tomaszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Przejdźmy już do podcastu. Zacznijmy od podsumowania poprzedniego. A więc dlaczego musimy stworzyć cywilizację zdolną do opuszczenia Układu Słonecznego? Proszę pana o podsumowanie.
Dziękuję bardzo. Mamy trzy części tego podcastu. Pierwszy był o zasobach łatwo dostępnych źródeł energii wysoko skoncentrowanych, czyli o dużej gęstości energetycznej, czyli mówimy tutaj oczywiście o węglowodorach, czyli ropie naftowej i benzynie i wszelkich innych paliwach produkowanych z ropy naftowej. To był odcinek pierwszy. My na przełomie, czy też może przez cały XX wiek i początek XXI wieku jesteśmy wielkimi szczęściarzami. Trafiliśmy na ten odcinek historii ludzkości, w której udało nam się dokopać do tych przebogatych źródeł energii, które są niezwykle tanie, które zastępują pracę miliardów dodatkowych osób, które musiałyby inaczej pracować na ten luksus, w którym w tej chwili się cieszymy. W książce Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie zacytowałem jeden z głównych takich ciekawostek i memów internetowych, który ma rzeczywiście pełne podstawy naukowe. Mem polega na wyliczeniu, że na 8 miliardów czy też 9 miliardów ludzi obecnie żyjących na Ziemi, dzięki temu, że mamy paliwa kopalne w postaci ropy naftowej, którą przetwarzamy właśnie na wszystko inne, łącznie z plastikami, czyli to są nie tylko paliwa, to jest tak, jakby pracowało dla nas dodatkowe 50 miliardów innych osób. Do tego się to sprowadza. To wyliczenie wynika z tego, że jedna osoba pracująca na rowerku generującym energię elektryczną musiałaby pracować między 5 do 8 lat, 8 godzin dziennie, każdego dnia, do tego, aby wytworzyć energię, która jest wewnątrz jednej baryłki ropy naftowej. I to jest coś, co nie powtórzy się w żadnym momencie przyszłym historii ludzkości, z tego względu, że ta energia, która jest wykopywana przez nas współcześnie, ona powstawała, te substancje powstawały przez miliony, czy dziesiątki, czy nawet setki milionów lat. Węgiel na przykład, czyli węgiel kamienny między innymi, to jest substancja, niemal czysty węgiel, która powstała tylko dlatego, około 400-500 milionów lat temu, że bakterie, ówcześnie istniejące bakterie, nie potrafiły trawić celulozy. W związku z tym, że bakterie, które potrafią to robić, już powstały. Nigdy w przyszłości naszej planety nie powstaną kolejne złoża węgla, ze względu właśnie na to, że rośliny, z których ten węgiel powstawał, po prostu zostaną strawione przez całą tą biosferę, która istnieje na dzień dzisiejszy. I to jest całe podsumowanie pierwszego odcinka tego tematu naszego podcastu, czy ludzkość sięgnie gwiazd. W dzisiejszym drugim odcinku opowiemy o programowaniu psychicznym, natomiast w trzecim odcinku powiemy o ograniczeniach technologicznych i ograniczeniach biologicznych nas samych, czyli naszych organizmów, przedstawicieli gatunku Homo sapiens, które sprawią, że nie uda nam się najprawdopodobniej oczywiście, nie uda nam się wydostać z Układu Słonecznego, a nawet polecieć na Marsa i założyć tam kolonii, która byłaby w jakikolwiek sposób samowystarczalna i której istnienie nie doprowadziłoby do śmierci tych, którzy w tej kolonii mieszkają. Dobrze, panie Tomaszu, przechodzimy do tematu.
A więc jaką konstrukcję psychiczną musimy wytworzyć my jako ludzkość, aby być zdolni do zbudowania cywilizacji kosmicznej? Może pan opowie o ultrakooperacji, dlaczego to musi mieć zasięg globalny i dlaczego musielibyśmy wytworzyć bezosobową sieć zaufania? Zapraszam.
Zanim przejdziemy do tego, jeszcze musimy poświęcić chwilę czasu, żeby wyjaśnić, dlaczego nie możemy odpuścić tej okazji. Dlaczego nasza iteracja cywilizacji Homo sapiens, ta iteracja, która doprowadziła do tego, że postawiliśmy stopę na Księżycu, dlaczego za tym razem musi nam się udać? Oprócz źródeł energii niezbędnym elementem jest to, że nieuchronnie zbliża się kolejna epoka lodowcowa, która doprowadzi do tego, że nasza cywilizacja po prostu nie będzie zdolna wytworzyć dość żywności do tego, żeby po prostu przetrwać i żeby przeczekać te tysiące lat, które nieuchronnie będą wiązały się z zajęciem przez lądolud wielkich połaci kontynentu na północnej półkuli. To, że kolejna epoka lodowcowa jest nieunikniona, jej nadejście jest nieuniknione, wynika z cyklów Milankowicza, czyli cyklów orbitalnych Ziemi, planety, na której mieszkamy, które sprawiają ze względu na pochylenie osi Ziemi, ze względu na kształt orbity Ziemi. Wszystko to prowadzi do tego, że w którymś momencie przeskoczymy, cała biosfera, cała atmosfera naszej planety przeskoczy w tryb, w którym nie będzie dostatecznie dużo energii ze Słońca, nie będzie tej energii naświetlającej północną półkulę i w którymś momencie przeskoczymy cały nasz system klimatyczny do chwili, w której po prostu ten proces ruszy lawinowo. To zdarzało się i dziesiątki tysięcy lat temu, i miliony lat temu i zdarzy się w sposób, który jest po prostu nieunikniony. Trzecim, ostatnim powodem, dla którego musimy, nasza cywilizacja, czyli my, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby uratować ludzkość, mówię z pełną powagą tutaj w tej. Trzecim powodem jest stężenie dwutlenku węgla i wydrenowanie tego dwutlenku węgla przez rośliny. W tej chwili, w wieku XIX, XX i XXI, zwiększyliśmy ilość tego dwutlenku węgla z około 280 cząsteczek na milion do około 400 na dzień dzisiejszy, czyli na trzecią dekadę XXI wieku. Czyli z 280 do około 400. Natomiast w czasach dinozaurów, czyli w czasach, których znamy z filmu Park Jurajski, te stężenia były powyżej 1000, nawet znacznie powyżej 1000, nawet powyżej kilku tysięcy. I takie stężenie właśnie powodowało, że powstawały gatunki gigantycznych roślin, które zmieniały się w węgiel, o tym już mówiliśmy. Ale te stężenie węgla, dwutlenku węgla w atmosferze zmniejszało się systematycznie z biegiem historii naszej planety, z biegiem tych milionów i dziesiątek milionów lat, dochodząc do tego, że doszliśmy do tej granicy śmierci roślin, do granicy, w której rośliny nie mają dostatecznie dużo dwutlenku węgla w atmosferze do tego, żeby czerpać to pożywienie, bo dla nich dwutlenek węgla jest pożywieniem.
Chciałbym zadać dodatkowe pytanie, czy spalanie paliw kopalnych nie opóźni tego procesu, o którym Pan mówi?
Dojdziemy do tego na zakończenie, na podsumowanie. Tak, spalanie paliw kopalnych, zakładając, że hipoteza o nadchodzącej epoce lodowcowej jest prawdziwa, słuszna, to spalanie paliw kopalnych może mieć dwa skutki. Po pierwsze, może opóźnić nieuchronną epokę lodową, albo może doprowadzić do takiej sytuacji, w której pewne procesy właśnie związane z ruchem orbitalnym Ziemi zostaną wytłumione i zostaną anulowane jak gdyby przez zwiększenie się. Muszę to dobrze powiedzieć, dlatego że po to, żeby uniknąć tych pułapek wywołanych przez rozmaite operacje psychologiczne i ideologie, które wokół tych spraw narosły. Sprawa polega na tym, że w pewnym momencie epoka lodowcowa może być nieunikniona ze względu właśnie na pewną synchronizację, pewien stan kilku parametrów tych ruchów orbitalnych Ziemi. Natomiast w chwili, w której ten przeskok miałby nastąpić, przeskok do stanu naszej atmosfery, do tego, żeby nastąpiła kolejna epoka lodowa, to może być anulowane, cały ten cykl pominięty ze względu na to, że temperatura, która została wygenerowana przez ludzkość spalająca paliwa kopalne, będzie za wysoka, czyli ludzkość może w sposób niezamierzony bądź też celowy poprzez spalanie ropy naftowej, gazu ziemnego i wszystkich innych surowców energetycznych. Możemy doprowadzić do tego, że unikniemy, ten jeden cykl przeskoczy jak gdyby, czyli będziemy mieli około kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy lat, zanim kolejne ustawienie tych cykli orbitalnych doprowadzi do tego, że epoka lodowa stanie się nieunikniona. Także nie wiemy tego tak naprawdę. To jest hipoteza, która pojawia się od czasu do czasu oczywiście w przestrzeni publicznej wśród naukowców, natomiast tak naprawdę nie wiemy, czy do czego doprowadzimy, dlatego że po prostu za mało jeszcze rozumiemy te wszystkie zależności i te wszystkie czynniki, które się na to składają.
Jasne, rozumiem, więc podsumowaliśmy chyba już poprzednie rzeczy, tak. Omówiliśmy cykle Mellinckowa, powiedzieliśmy sobie o zbliżającej się epoce lodowcowej, może nie aż tak szybko i o tym, dlaczego może nie nadejść, a więc przejdźmy już do psychologicznego aspektu budowania cywilizacji kosmicznej. Zacznijmy od tego, dlaczego ta przyszła cywilizacja powinna mieć zasięg globalny.
Przede wszystkim głównym powodem jest to, że zasoby niezbędne do tego, żeby zbudować całą infrastrukturę techniczną, zasoby takie jak pierwiastki ziem rzadkich, zasoby takie jak zdolność innowacji, zasoby takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, która jest niezbędna do tego, żeby nam stworzyć rolnictwo, które jest w stanie wyżywić te miliony, setki milionów, a nawet miliardy osób. Wszystko to jest potrzebne i nic z tego, żaden obszar ziemi na dzień dzisiejszy i nigdy nie będzie tak w przyszłości, nie będzie dysponował wszystkimi tymi zasobami niezbędnymi do tego, żeby stworzyć, zbudować, powołać do życia cywilizację zdolną do lotów kosmicznych, a przede wszystkim budowy gigantycznych stacji orbitalnych, o których sobie zaraz powiemy w trzecim odcinku. Tutaj mówimy o dwóch składnikach. Po pierwsze, cywilizacja Homo sapiens musi stworzyć, powołać do życia imperium globalne, które będzie wiązało się oczywiście z niesprawiedliwym, czy też postrzeganym za niesprawiedliwy podziale zasobów, podziale efektów pracy, czy też zarobku, czy też wynagrodzenia wysiłku wszystkich ludzi, których praca złoży się na ten efekt końcowy, czyli istnienie globalnego imperium. Takie imperium musi być siłą rzeczy, tak jak wszystkie inne poprzednie imperia, oparte na przymusie, na zmuszeniu ludzi do pracy za mniejsze wynagrodzenie niż sami uznają za sprawiedliwe albo za uczciwe. W związku z tym mam bardzo przykrą wiadomość dla ludzi, którzy są zwolennikami teorii marksistowskich, stworzenia systemu, który będzie sprawiedliwy dla wszystkich ludzi z ich własnego punktu widzenia. Stworzenie takiego świata i takiego społeczeństwa jest niemożliwe, a po drugie jest niepożądane ze względu na istnienie tego głównego celu, czyli stworzenia cywilizacji o zasięgu globalnym, które byłoby na tyle zintegrowane wewnętrznie, politycznie i być może także etnicznie, także w tym aspekcie genetycznym, czyli kodu dziedzicznego, który odpowiada za to, jak się zachowujemy i jaką konstrukcję psychiczną jesteśmy w stanie stworzyć. A po drugie, i to jest właśnie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, takie imperium musi być zbudowane na pewnym bardzo specyficznym konstrukcie psychicznym, który jest wdrukowany, którym jesteśmy my, wszyscy członkowie takiego potencjalnego przyszłego imperium, czy też globalnego bytu politycznego. Taka konstrukcja psychiczna, która jest potrzebna, jest oparta na czymś, o czym mówiliśmy już wielokrotnie w Telegramie Skręca Świata, a mianowicie na ultrakooperacji.
Może pan wyjaśnić naszym nowym słuchaczom, czym jest ta ultrakooperacja?
Tak, to jest zdolność do współpracowania, czyli nawiązywania kooperacji krótko i długoterminowej z osobami, które nie są powiązane z nami więzami rodzinnymi, czy też więzami plemiennymi. Czyli inaczej mówiąc, ultrakooperacja jest odwrotnością myślenia plemiennego czy mentalności plemiennej, która jest plagą ludzkości od początków jej istnienia i plagą wszystkich społeczeństw, którą trzeba zwalczać w każdym nowym pokoleniu poprzez przymuszenie od małego, tak dużej części społeczeństwa, jak to tylko jest możliwe, do tego, żeby wyrzec się swoich indywidualnych aspiracji, celów czy jakichś dążeń, do tego, żeby oddać swoją pracę na rzecz stworzenia jakiejś wielkiej przyszłości, czy też poświęcenia się dla dobra kolektywnego, wspólnoty, której jest się częścią. I teraz główną częścią tej ultrakooperacji jest stworzenie systemu zaufania polegającego, opierającego się nie na więzach plemiennych, nie na więzach rodowych, tylko na więzach polegających na tym, że mamy poczucie jakiegoś wspólnego celu jechania na wspólnym wózku, czy też poczucie tego, że mamy ze sobą jakąś wspólną przeszłość, mówimy o naszych przodkach oczywiście, że nasze dzieci będą miały wspólną przyszłość, którą muszą zbudować tak jak i my, poświęcając się dla dobra, dla tego, że ona powstanie.
Przepraszam, że przerwę. A więc zaczyna pan mówić o wytworzeniu jakiejś bezosobowej sieci zaufania.
Tak.
Tak jak rodzina Rothschildów.
Dokładnie tak. Zaraz powiemy sobie, to jest przykład, który trafi do książki o budowniczych i niszczycielach imperiów, której wstęp do niej powstanie na podstawie naszych trzech rozmów, czyli trzech części, z których obecnie druga to jest nasza dzisiejsza rozmowa. Sieci zaufania wobec ludzi obcych, czy też zdolność do stworzenia zaufania, przez antropologów nazywana jest impersonal trust, czyli zaufanie do innych ludzi ze względu na to, że oni stanowią część jakiegoś społeczeństwa, które jest związane jakimiś wspólnymi wartościami, czy też wspólnotą celu, czy też wspólnotą losu, czy też podobnym wyglądem, czy też w ideologiach nacjonalistycznych, czy też narodowych. Jest to kwestia poczucia tego, że przelaliśmy, że jako wspólnota wspólnie przelaliśmy krew do tego, żeby stworzyć naszą zintegrowaną wewnętrznie właśnie wspólnotę, czy też społeczeństwo zdolne do osiągania kolektywnych, wspólnych celów. Przepraszam, że tak wspólne, te słowo wspólne cały jest to powtarzane, natomiast trudno to tak naprawdę wyjaśnić za pomocą terminów, które są na co dzień używane, dlatego że częścią tej operacji psychologicznej polegającej na tłumieniu ideologii narodowych jest to, że nie umiemy sobie dobrze wytłumaczyć tego, na czym one polegają. A polegają na bardzo prostej rzeczy. Na tym, że jesteśmy w stanie zaufać ludziom, których na co dzień nie znamy, ze względu na to, że te osoby przynależą właśnie do takiej wspólnoty bardzo abstrakcyjnej, opartej na jakiejś idei, czy też na wspólnym pochodzeniu, czy też na właśnie na tym, że postrzegają te wszystkie osoby, że dokładają się do jakiegoś wspólnego zasobu przysług, czy też jakichś współprac, które wrócą, jak gdyby karmą, to się nazywa to tak żartobliwie, natomiast rzeczywiście to trafia w sedno. Są dwa przykłady. Najlepszym przykładem, który najlepiej sobie zobrazować i najlepiej spojrzeć, najlepiej użyć do tego, żeby zrozumieć, czym jest ultrakooperacja, to jest mój ulubiony przykład i staram się go jak najczęściej właśnie opowiadać. I zerknijcie sobie, zapauzujcie sobie naszą rozmowę i zerknijcie na mapę tego, jak na północy i południu Włoch wygląda sprawa oddawania krwi przez honorowych krwiodawców. Otóż na północy Włoch, w których parametry ultrakooperacji są bardzo wysokie, tak samo wysokie jak w Polsce, ten współczynnik oddawania krwi przez honorowych krwiodawców jest taki sam jak w Polsce, po prostu. Mniej więcej tam plus minus jakieś tam 10 czy 20% zawsze taka wariacja następuje. Natomiast na południu Włoch, w której królują społeczeństwo, więzi społeczne oparte na właśnie więzach klanowych, rodowych, czy też to jest społeczeństwo, które było wedle Richarda Henricha, antropologa amerykańskiego, które było krócej poddane wpływowi kościoła katolickiego, a kościół katolicki był kluczową siłą generującą ultrakooperację na terenie Europy. Na południu Włoch ta honorowe krwiodawstwo jest po prostu zjawiskiem śladowym, niemal niewystępującym. Ze względu na to, że ludzie nie potrafią sobie wyobrazić tego, że mogą oddać komuś krew, komuś całkowicie obcemu, a nie dokonać tego poświęcenia wobec kogoś, kto jest spokrewniony. Na tej samej zasadzie powstają sieci zaufania niezbędne do tego, żeby realizować handel czy też jakąkolwiek kooperację na odległość. I czymś, co jest naprawdę trafiającym w sedno, jest stworzenie takich sieci kooperacyjnych jak ludność Hui. To jest ludność muzułmańska żyjąca na terenach, w rejonach rzeki Yangtze, czyli w środkowych Chinach, patrząc na współczesną mapę Chin. I ta mała grupa etniczna, ponieważ była bardzo silnie zintegrowana, była w stanie wytworzyć wewnątrz swojej jak gdyby struktury, trudno nazwać to nawet strukturą, ale stworzyć system zaufania, który był jak gdyby wypożyczany, który był użytkowany przez całą resztę społeczeństw chińskich żyjących właśnie w rejonie centralnych Chin. Dlatego, że sami Chińczycy, których trapi ta plaga bycia społeczeństwem czy też wspólnotą opartą na klanach i rodach, nie była w stanie stworzyć tych anonimowych więzi zaufania z osobami, które są całkowicie obce, które są niepowiązane tymi właśnie związkami rodowymi czy klanowymi. I tu jest pies pogrzebany. W całej historii ludzkości mamy olbrzymią ilość przykładów takich sztucznych konstruktów, które pozwalały w ogóle rozwijać się cywilizacji, budować siłę imperiów. Właśnie ze względu na to, że nie ze względu na to, że powstała ultrakooperacja, że powstało zjawisko ultrakooperacji powołane do życia przez jakiś projekt imperialny, przez jakiegoś oświeconego władcę, który słuchał swoich doradców, którzy wiedzieli, o co chodzi. Nie, zawsze posługiwaliśmy się czymś, co ja nazywam takim cargo kultem. Cargo kult to jest zjawisko też opisane świetnie przez antropologów. Staramy się skopiować jakieś zewnętrzne oznaki jakiegoś zjawiska, licząc na to, że to zjawisko zostanie jakoś uruchomione. Sam termin cargo cult pochodzi z Wysp Pacyfiku, z czasów II wojny światowej. Na Wyspach Pacyfiku żyli tamtejsi tubylcy i obserwowali, jak Amerykanie otrzymują zaopatrzenie, rozmaite dary cywilizacji, czyli broń, czyli jedzenie, czyli ubrania z samolotów, czyli co robią ci wojskowi amerykańscy, amerykańska armia. Pojawiają się na jakiejś wysepce, budują lotnisko i nagle na tej wysepce, na tym lotnisku lądują samoloty z zaopatrzeniem. Tubylcy, i właśnie na tym polega cargo cult, budowali też lotniska, czyli jakieś odcinki płaskiego terenu, budowali z bambusa albo z różnych materiałów drewnianych, czy też po prostu z zastępników tego, co używali Amerykanie, jakieś makiety, bo to były przecież makiety wież kontrolnych tego lotniska, jakichś tam innych budynków, licząc na to, że nagle pojawią się na tych lotniskach samoloty i też przy tym tubylcom przyniosą zaopatrzenie, czy jedzenie, czy ubranie, czy świecidełka, czy cokolwiek byśmy mogli sobie tutaj teraz wymyślić. Wracając już do głównego wątku, zastępnikiem ultrakooperacji, jakimś rodzajem protezy bardziej niż cargo kultem, są tego typu sieci, jak zrobiła to ludność Hui w Chinach, jak zrobili to Żydzi, którzy przecież zajmowali się lichwą czy też obrotem pieniędzmi za pomocą swoich wewnętrznych systemów zaufania. Ale także najlepszym przykładem, który właśnie znajdzie się w książce o budowniczych i niszczycielach imperiów, jest coś, co mi samemu umknęło, ale naprawdę do tego się to sprowadza. Jest historia rodu Rothschildów, czyli tych najsłynniejszych bankierów Imperium Brytyjskiego, Otóż założyciel rodu spłodził 19 dzieci, z których 10 przetrwało. I te drugie pokolenie to była taka sieć oparta właśnie nie na ultrakooperacji, czyli na zaufaniu ludziom obcym, które było gwarantowane systemem prawnym, zdolnością egzekwowania tego prawa, ale właśnie w tym wewnętrzny, rodzinny system zaufania doprowadził do tego, że Rothschildowie byli zdolni stworzyć sieć banków w różnych krajach Europy Zachodniej. Sieć, która dzięki temu, że istniało ścisłe zaufanie między członkami najbliższej rodziny, prawda, między rodzonymi braćmi, która doprowadziła do tego, że Rothschildowie, cały ich klan, uzyskał trwały stan przewagi informacyjnej nad wszystkimi innymi systemami przekazywania informacji i przetwarzania tych informacji w zysk, mówiąc w maksymalnym skrócie. Podsumowując pytanie pana Tomasza, stworzenie ultrakooperacji polega na stworzeniu systemu zaufania, systemu zdolności psychicznej do współpracy z ludźmi całkowicie obcymi, który musi wyplenić wszelkie systemy oparte na klanowym zaufaniu, na podłączeniu się w jakimś momencie układu hierarchicznego jakiegoś rodu, czy jakiegoś, tu nawet ludzie, którzy nienawidzą, czy też bardzo nie lubią nacjonalizmu, czy też systemu opartego właśnie na tym, że postrzegamy samych siebie, grupę naszą, postrzegamy jako naród, którego elementy, czyli członkowie tego narodu powinni sobie nawzajem pomagać, prawda? Polakowi musi pomagać za granicą, z czym jest oczywiście bardzo różnie. Także tak to wygląda.
Dobrze, a mam pytanie takie pomocnicze. Czy myśli pan, że w ciągu 200 lat najbliższych jest w stanie powstać jakaś organizacja, która będzie dążyła właśnie do tej ultrakooperacji, do jakiegoś ogólnoświatowego ruchu na rzecz kolonizacji innych planet?
Elon Musk próbuje to zrobić, natomiast z jego wypowiedzi publicznych wynika, czy też nie wynika to, że rozumie on, czym jest ultrakooperacja. Nie ma ewidentnie wokół niego osoby, która by mu to powiedziała. Książki są dostępne w anglosferze, książki w języku angielskim, między innymi właśnie książka, którą wałkuję tak często jak to możliwe w temacie ultrakooperacji. Bardzo wszystkim polecam wydanie tych 15 czy 20 dolarów na angielskojęzyczną wersję. Richard Henrich, The Weirdest People in the World, czyli najdziwniejsi ludzie na Ziemi. Ta dziwność polega właśnie na tym, że my tutaj w Europie stworzyliśmy system prawny, stworzyliśmy system obyczajowy, który zastąpił klanowość naszych europejskich społeczeństw w stopniu, który doprowadził do tego, że uruchomiliśmy coś, co postęp systemów prawnych, czy postęp społeczny, który doprowadził do tego, że stworzyliśmy społeczeństwa ludzi, którzy... To podam najlepszy przykład z Tajwanu, którzy potrafią pomóc jakiejś obcej osobie spotkanej na ulicy, a która ma jakiś problem, nie licząc na jakikolwiek zarobek, prawda, zapłacenie jakieś opłacenie tej pomocy. I tutaj mam najlepszy przykład dosłownie sprzed 2 tygodni, a dokładnie z 6 września, bo to był dzień przed taką ceremonią w tutejszej bazylice chrześcijańskiej, katolickiej dokładnie. A tu przez nieuwagę ładowałem telefon i komputer biwakując w górach, w przepięknym zresztą miejscu i wyczerpałem baterię mojego skutera. Na szczęście było to tak, że musiałem pchać po płaskim i w którymś momencie pchając ten skuter do najbliższego zakładu, gdzie mogliby mi ten skuter odpalić, żeby się zaczął sam ładować, zatrzymał się ktoś i tu jest taki zwyczaj na Tajwanie, że jedną nogą ktoś, kto jedzie na skuterze, który działa, kładzie nogę na tylnej części skutera, który jest zepsuty i pchając ten skuter po prostu dopycha go do najbliższego warsztatu naprawy skuterów. Zatrzymał się ktoś, starszy pan w granicach tam 70 lat ze swoją żoną. Dopchali mnie przez chyba 4 czy 5 kilometrów. Ja wyciągnąłem, mam akurat zawsze w kieszeni kilka monet polskich, które daję jako pamiątki. I jak zobaczyli, że sięgam do kieszeni po pieniądze, to po prostu absolutnie nie mało. Wpadli w wielką egzaltację, że absolutnie nie przyjmą żadnych pieniędzy.
Pamiątkowe zdjęcie jest na karcie epizodu. Zapraszam, zobaczcie.
I właśnie na tym polega to, że w społeczeństwie tajwańskim i w społeczeństwie polskim traktujemy takie pomaganie sobie nawzajem jako coś naturalnego i nie przyjmujemy pieniędzy. Najciekawszą rzecz, nie pamiętam nazwiska, ale prezes, czy też dyrektor, jakkolwiek się to nazywa, Orlej Straży, czyli takiej organizacji pozarządowej, która zajmuje się pomaganiem ludziom w różnych krajach trzeciego świata. I on opowiadał bodajże o Nigerii, czy gdzieś tam generalnie w Sahelu, czy w granicach, w okolicach Sahary. Opowiadał o tym, jak przekraczali granicę w którymś miejscu z kilkoma, w konwoju kilku samochodów, którzy jechali z pomocą humanitarną do jakiejś tam wioski, żeby tam zbudować chyba ujęcie wody, czy coś w tym rodzaju, czy wyremontować szkołę, już nie pamiętam dokładnie, co to było. Wyjaśnili powód swojego przekroczenia granicy strażnikom tym miejscowym. Jakiś tam był jakiś pułkownik, czy nie pułkownik, akurat się trafił. I opowiadał, że powiedział po prostu, że na granicy powiedział, że idziemy pomóc w tej wiosce, dlatego że ludzie zostali dotknięci wojną i powiedział to w tonie takim, którym no, są ludzie, którym trzeba pomóc, no to jedziemy i pomagamy. I właśnie dlatego jego rozmówców, dla tych miejscowych wojskowych średniej rangi, powiedzmy, że wyższej, no pułkownik to już jest wyższa ranga, taki postępek był kompletnie, ale to kompletnie nie do pomyślenia. To było dla nich kulturowo absolutnie niezrozumiałe. I właśnie ten szef tej straży, Orlej Straży, opowiadał właśnie, że dla niego to było kulturowo z kolei niezrozumiałe, że ci wojskowi na tym posterunku granicznym nie rozumieli, dlaczego oni pomagają obcym osobom. No, trzeba pomóc, no to i się pomaga. To esencja sprawy polega na tym, że bez tej ultrakooperacji, bez tego poczucia, że trzeba pomagać obcym ludziom i kiedyś ta karma do nas wróci, czyli my teraz pomożemy, pozytywną energię wlejemy do tego społeczeństwa anonimowych ludzi nie znających się nawzajem, zatomizowanych, inaczej mówiąc. I w którymś momencie ktoś inny nam pomoże, prawda? Bo mamy poczucie, że jesteśmy jakimś rodzajem wspólnoty.
Tutaj warto przywołać mem internetowy, który podłączam na karcie epizodu. Wygląda on następująco. Jedna osoba mówi, osoba lewicowa o poglądach tak zwanych luksusowych albo o poglądach prestiżowych, antybiałych. Ta osoba mówi coś następującego. Przyczyną, dla której Afryka jest zacofana i nigdy się nie wydźwignie, jest biały kolonializm i wyrysowanie granic bez żadnego względu dla podziałów etnicznych i kulturowych. I to dlatego jest tak wiele konfliktów w Afryce. Druga osoba, biała, opowiada, aha, czyli miksowanie, wymieszanie wielu grup etnicznych i kultur prowadzi do konfliktów. No i w trzecim i czwartym okienku osoba, która miała pretensje, do nic nie mówi. Morał tego mema jest następujący. Ośrodki decyzyjne, które sterują napaścią demograficzną poprzez ściąganie imigrantów wszelkiej maści z krajów trzeciego świata, Afryki, z Indii, z krajów, które reprezentują wręcz skrajną przeciwność tego, czym jest ultrakooperacja. Ci ludzie dewastują i niszczą cały dorobek kulturowy, który stworzyli twórcy zachodniej cywilizacji i który służy nam i który traktujemy jako nasze największe osiągnięcie.
I teraz tu dochodzimy do najważniejszej rzeczy. Pytał pan, czy ktoś planuje powołać to do życia, czy chce, czy powinno być to powołane. Cały czas postępują takie próby.
Czy w ogóle jest taka możliwość?
Musi być. To jest jedyna szansa przetrwania całego społeczeństwa globalnego Homo sapiens. Przepraszam, że to mówię tak górnolotnie, ale rzeczywiście tak należy o tym powiedzieć. Po to, żebyśmy stworzyli wspólnotę zdolną do stworzenia, wyprodukowania, wynalezienia technologii niezbędnych do tego, żeby opuścić Ziemię i stworzyć jakiś stały przyczółek, czy też stworzyć jakąś kolonię, która rzeczywiście faktycznie ma rację przetrwania poza Ziemią, czyli czy też stworzyć cywilizację zdolną do takiego regulowania klimatu, które umożliwi powstrzymanie, czy też niedopuszczenie do kolejnej epoki lodowej. Do tego musimy stworzyć imperium, które będzie konglomeratem, imperium mówię, dlatego że takie imperium musi zawsze powstać siłą, dlatego że będzie za duży opór wszystkich ludzi, którzy musieli być na siłę przyłączeni do tej wspólnoty, kosztem swojej własnej wolności, niezależności, zdolności dysponowania swoimi własnymi zasobami. Zawsze budowanie imperium jest kosztem czyjejś wolności. Natomiast powstanie takiego globalnego imperium czy globalnej cywilizacji jest absolutnie nieodzowne do tego, żebyśmy po prostu przetrwali jako rasa ludzka. I tu jest cały problem, który jest podnoszony często przez mniej lub gorzej rozumiejących to pisarzy fantastyki naukowej. O tym też będziemy opowiadać w następnym, trzecim odcinku.
Dobrze, a więc skoro już skończyliśmy mniej więcej ten drugi wątek, tę konstrukcję psychiczną, jaką musimy osiągnąć jako ludzkość, o ultrakooperacji, o sieciach zaufania, może cofnijmy się trochę, zanim polecimy do przodu w kosmos. Porozmawiajmy o inspiracjach, jakie mieli inżynierowie NASA do pierwszej podróży na Księżyc, bo to była nasza pierwsza podróż kosmiczna, gdzie wylądowaliśmy na innym ciele niebieskim niż Ziemia.
Na początku muszę przypomnieć motto całej misji, całego programu Apollo. Mottem tym jest for all mankind, czyli za całą ludzkość. Czyli to, że Amerykanie wysłali misję na Księżyc.
To było takie górnolotne powiedzenie trochę.
Dokładnie tak. Więc Amerykanie oczywiście uczestniczyli w wyścigu technologicznym o prymat w technologiach kosmicznych i o tym, kto pierwszy wyśle człowieka na orbitę, kto pierwszy zrealizuje spacer kosmiczny w skafandrze wokół jakiegoś statku, obiektu kosmicznego, sztucznego i tak dalej, i tak dalej. No Amerykanie wygrali to. Natomiast zobaczmy, co było tym mottem wypisanym na sztandarach. I rzeczywiście Amerykanie, budujący te imperium globalne, które nie wszystkim się podoba, Chińczykom przede wszystkim, no ale tutaj też jest w Polsce bardzo wielu zwolenników ideologii BRICS, którzy bardzo nie lubią Amerykanów. No to już jest oddzielna sprawa. Natomiast Amerykanie na sztandarach mieli wypisane, że robią to dla całej ludzkości, że są właśnie prowodorami, prekursorami całej ludzkości i prowadzą tą ludzkość jako starsi bracia, tak jak Związek Sowiecki był starszymi braćmi dla Polski. Tu trochę sobie żartuję, ale wróćmy już do poważnego tonu. Amerykanie są tymi starszymi braćmi, którzy są najwspanialszym narodem na Ziemi, co udowodnili wysyłając człowieka na Księżyc i sprowadzając go z powrotem. W dodatku to było szczególnie dużym osiągnięciem. I Amerykanie robią to, zapraszając wszystkich do dołączenia do tego wielkiego projektu stworzenia ogólnoludzkiej cywilizacji, kontrolowanej oczywiście przez Amerykanów. Trzymamy się nogami na ziemi, opisując te wszystkie sprawy. Zobaczmy, jak wielką siłę oddziaływania miało stworzenie takiego projektu, jak wielką siłę oddziaływania, która polega na tym, że uczestnikom czy ludziom, którzy w jakiś sposób partycypowali w przeprowadzeniu tej misji Apollo, jak bardzo Amerykanie, jak silny mit energetyzujący powoływali do życia. I odpowiadając już wprost na pytanie pana Tomasza, wspomnę, czy też poinformuję was wszystkich o czymś, co powiedział Les Johnson w książce A Traveler's Guide to the Stars, czyli w przewodniku podróżnika do gwiazd. On w tej książce przeprowadzał masę wywiadów z ludźmi pracującymi w NASA, pracującymi we wszystkich projektach, między innymi właśnie w Apollo. I dla nich, dla tych ludzi, dla tych inżynierów, dla tych facetów w swetrach, przepraszam za to określenie, ale ono świetnie trafia, istotę problemu, dlatego że ci inżynierowie celowo rezygnowali z życia osobistego, no celowo jak celowo, ale stawiali na dalszym miejscu życie osobiste, czy posiadanie dzieci, czy też coś, co wszyscy inni ludzie ich czasów uznawali za normalną drogę życia. Po to, żeby ten projekt urzeczywistnić, żeby człowiek mógł ruszyć, wykonać ten maleńki krok w kierunku gwiazd. I teraz nasz problem, problem przyszłości naszej całej cywilizacji globalnej, czy też istnienia rozmaitych społeczności, które składają się na tą cywilizację globalną, bo jesteśmy tak naprawdę połączeni tak połączeniami handlowymi, dystrybucją energii i rozmaitymi innymi zjawiskami. Natomiast nasz problem polega na tym, że większość świata nie jest dla większości ludzi z całego świata, tak jak dla tych ludzi, z którymi rozmawiał ten prezes Orlej Straży, stworzenie takiego konstruktu sztucznego jak cała ludzkość, takiego uniwersalistycznego pojmowania ludzkości, które jest tak naprawdę zbiorem plemion i narodów, jest nie do pomyślenia. To ludzie tacy jak ja na przykład, który się wychowałem na Gwiezdnych Wojnach, są inni ludzie, którzy są, po angielsku to się nazywa Trekkies, czyli którzy są fanami właśnie serialu Star Trek. Dla takich ludzi misją, czy przyszłością, czy czymś absolutnie oczywistym jest to, że ludzkość wyprodukuje społeczeństwo globalne, które przestanie ze sobą walczyć i całą swoją energię skupi na tym, żeby eksplorować kolejne układy słoneczne, korzystając to oczywiście z tego filmowego napędu nadprzestrzennego, szybszego niż światło. Natomiast dla ludzi, którzy...
Przerywając panu trochę, chodzi o to, żeby zebrać grupę ludzi, inżynierów, którzy będą dążyć do powstawania technologii kosmicznych z całego świata.
Innymi słowami powiem to, co pan mówi. To nie chodzi o to, żeby ich znaleźć. Ich trzeba stworzyć, ich trzeba wychować. Trzeba stworzyć społeczeństwo, które w sposób naturalny takich ludzi wyprodukuje i stworzy im warunki do pracy, do tego, żeby mogli to robić, te marzenie spełnić, sprawić, że stanie się rzeczywistością. I to w latach 60. i 70. udało się Amerykanom. I to jest niemożliwe, będzie niemożliwe, jeżeli nie stworzymy społeczeństwa opartego na ultrakooperacji, jeżeli nie wychowamy kolejnych narodów, czy też kolejnych pokoleń we wszystkich krajach świata, czy to w Chinach, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. Jeżeli nie wychowamy ich do tego, żeby przestali postrzegać się jako członków jakiegoś tam plemiona zwalczającego wszystkie inne plemiona konkurencyjne na zasadzie oni albo my, to o czym piszę w książkach tej serii, ale należy doprowadzić właśnie do tego, żeby ludzie przestali postrzegać się jako istoty uwikłane właśnie w te plemienne wojny, w których wszystko to, co uda mi się uzyskać, zostało uzyskane na drodze, na zasadzie tej piekielnej logiki gry o sumie zerowej, czyli to, co ja zyskam, to jest to, co ktoś traci. Bo proszę, zobaczmy, nawet jeżeli ja komuś popcham jedną nogą skuter, no to ja stracę czas, prawda? Stracę jakąś tam drobną ilość benzyny czy fatygi, czy nie zdążę na jakieś spotkanie, będę musiał przepraszać kogoś, prawda? To są moje straty, ale te moje straty, czyli moje prywatne straty, sprawiają, że społeczeństwo, czy przyszłość, czy działanie społeczeństwa, czy przyszłość tego społeczeństwa trochę się rysuje w bardziej kolorowych, pozytywnych barwach, prawda? Dlatego, że przestajemy myśleć egoistycznie tylko o sobie, ale myślimy też o innych ludziach i co większe, jesteśmy w stanie zrezygnować z czegoś własnego, poświęcić się, to jest kluczowe słowo, do tego, żeby te przyszłe pokolenia miały lepsze życie, łatwiejsze życie, czy też miały większe, silniejsze perspektywy, żeby zbudować przyszłość i swoje własne przetrwanie.
W tym miejscu musimy powiedzieć o jednej absolutnie krytycznej cesze procesu, który nazywamy kooperacją. Otóż ta kooperacja nie następuje tylko między żyjącymi członkami jednej społeczności. Ona jest sztafetą międzypokoleniową budowania lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. Drugą kwestią, tu mówiliśmy dosłownie jeden wątek wcześniej, jest kwestia tego, że wybitne jednostki, ci faceci w swetrach, ci faceci, którzy swoim wysiłkiem, swoim poświęceniem normalnego życia, odrzuceniem tego normalnego życia, tak jak robił to Einstein, tworzą podwaliny cywilizacyjne, kulturowe, technologiczne dla rozwoju, dla zwiększania potęgi tej zdolności ochrony przez cywilizację jej wszystkich członków, czy obywateli imperium, czy poddanych imperium. Tacy ludzie są produktem niezwykle skomplikowanej synergii cech psychicznych, wpływów rozmaitych mentorów, osiągnięć wcześniejszych pokoleń, które pracowały po to, żeby stworzyć jakiś fundament dla kogoś, kogo nigdy nie poznają i kogo wartości prawdopodobnie nie będą dzielić. Powiemy jeszcze sobie o tym na końcu. W kwestii już podsumowania tej mentalności, tego mitu energetyzującego, który napędzał pracowników, inżynierów NASA, musimy powiedzieć sobie szczerze jedną rzecz. Ludzie, którzy przyjeżdżają, przypływają do Europy, do Wielkiej Brytanii, do Francji na pontonach, czy próbują się przedostać przez granicę między Polską a Białorusią po to, żeby osiedlić się w Niemczech i drenować niemiecki system opieki społecznej, oni nigdy nie byli programowani wizją tego, że ludzkość będzie latać statkami nadświetlnymi, tak jak to robili bohaterowie Star Treku, po to, żeby strzelać się laserami z gadającymi jaszczurami. Dosłownie w ten sposób napisałem w książce Oni albo My, tom drugi, na temat mentalności plemiennej, klanowej, ludzi ukształtowanych w cywilizacji, w tak zwanej cywilizacji arabskiej, pseudocywilizacji arabskiej i w rozmaitych innych państwach, w których dominuje system klanowy i rodowy. Tutaj musimy powiedzieć o dwóch wadach systemów klanowych, które są wielkim tabu przede wszystkim w społeczeństwach państw Europy Zachodniej, które są w tej chwili obiektem inwazji ze strony muzułmańskiej, co wszystko jest reżyserowane przez sojusz islamistów, przede wszystkim Bractwo Muzułmańskie i zachodnią lewicę, czyli ludzi posiadających kompletnie nierealistyczne poglądy, tak zwane prestiżowe, ja to tak nazywam, a w dyskursie w krajach anglojęzycznych używa się terminu poglądy luksusowe, czyli takie, które wynikają z tego, że osiągnęliśmy niezwykle duże bogactwo cywilizacyjne, materialne, które pozwala nam na posiadanie poglądów całkowicie odklejonych od rzeczywistości. Pierwszą kwestią jest, i tutaj podaję link na karcie podcastu, jest kwestia, mówiąc niegrzecznie, chowu wsobnego, czyli istniejącego w kulturach arabskich, ale przede wszystkim, ale ogólnie w kulturach muzułmańskich. Mówię tutaj o krajach arabskich, mówię o Pakistanie, mówię o Bangladeszu. To jest kwestią, tą są małżeństwa kuzynów, nawet pierwszego stopnia. Prowadzą one do bardzo poważnych zaburzeń, dewastacji puli genetycznej, mówiąc najogólniej, społeczności, które praktykują tego typu zawierania małżeństw. Drugą kwestią jest coś, o czym zaraz powiemy, czyli kwestia kształtu całego zestawu parametrów, wedle których dane społeczeństwo działa. Będzie to przykład powiązany z Indiami, powiązany z kastową strukturą społeczeństwa Indii. Już za chwilę. Trzecią kwestią, trzecim przykładem jest nepotyzm. Nie sam nepotyzm jako taki jest siłą destrukcyjną dla systemu motywacyjnego, jaki jest wpajany ludziom pracującym, ale zjawisko, które jest wywoływane także przez sprowadzanie migrantów do Polski czy do wszelkich innych krajów, także do Tajwanu. Otóż w chwili, w której siła sprowadzana, importowana z zewnątrz, oba te zjawiska zabierają ludziom wkraczającym na rynek pracy, czyli młodym, stanięcia w ten wyścig szczurów, który sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś rzeczywiście wstąpi w ten wyścig szczurów, to oczywiście w idealnym przypadku ma szansę dorobić się podwyższenia swojej pozycji w hierarchii, dorobić się majątku, godnego życia. Ten mechanizm zadecydował o tym, że Singapur stał się koronnym przykładem pokazującym, jak wygląda i emancypacja całego państwa, i obywateli tego państwa, którzy poświęcają swoje życie osobiste, całkowicie niemalże w przypadku mieszkańców Singapuru, do tego, żeby ich państwo stało się silne, prężne i zdolne do obrony swojego własnego istnienia i wygenerowania prestiżu, który jest naśladowany i który przyciąga kolejnych ludzi z zewnątrz, którzy są gotowi poświęcić się w jakimś stopniu, który uznają za zasadny, czy godny, czy warty tego, do tego, żeby stać się częścią tego, i teraz uwaga, podkreślenie, projektu cywilizacyjnego. Po raz drugi zachęcam do sięgnięcia do dwóch rozdziałów, czyli pruski projekt cywilizacyjny oraz potrzeba cywilizacji, aby stworzyć Einsteina. Oba rozdziały książki, bo to są rozdziały książki Siły Psychohistorii, załączam na karcie podcastu jako PDF-y do wydruku ewentualnego i jako wersję do czytania online. Najlepszym przykładem tego, jak w praktyce działa atak oparty na wycelowaniu wrogiego działania w ten mechanizm włączania ludzi w ich projekt cywilizacyjny czy w tą międzypokoleniową sztafetę trwania całej wspólnoty, jest atak na społeczeństwo amerykańskie, na Stany Zjednoczone Ameryki, na ich mieszkańców za pomocą ideologii czy też polityki DEI, czyli ten Diversity, Equality and Inclusion. W połowie grudnia ukazał się wybitny artykuł, który podłączam na kartce podcastu i absolutnie to jest lektura totalnie obowiązkowa. Bez żadnych wymówek proszę, kto zna angielski po angielsku, kto nie zna, przetłumaczcie sobie jakąś usługą sztucznej inteligencji. To wyjaśnia skrajnie perfidny sposób, w jaki młodzi ludzie z najnowszego pokolenia, które w tej chwili teoretycznie powinno być na początku swojej kariery zawodowej, tworzenia swojej godnej przyszłości, ludzie rasy białej, bo to jest atak rasistowski, są podmieniani, są wyrzucani, są niedopuszczani do stanowisk, przede wszystkim stanowisk związanych z prestiżem, związanych z decyzjami w instytucjach kultury, w firmach zajmujących się produkowaniem kultury, w korporacjach, w taki sposób, że zamieniani są na osoby niekompetentne, na osoby, które są dobierane na pracowników nie pod kryterium kompetencji, czyli pod kryterium merytorycznych zdolności realizacji pracy na danym stanowisku, ale pod kątem tego, że są czarni, albo że są kobietami, albo pod jakimś innym czynnikiem, wszelkim innym, który pozwala usunąć białych z rynku pracy i usunąć, uniemożliwić im tworzenie tej przyszłości, zakładanie rodzin, dorabianie się itd., itd. Będzie na ten temat całkowicie osobny odcinek podcastu, ale już w geopolitycznym raporcie mniejszości, bo to jest już sprawa wybitnie geopolityczna, ponieważ jest sposobem z jednej strony subwersji społeczeństwa, z doprowadzenia do upadku jakiegoś społeczeństwa, rozregulowania, zniszczenia mechanizmów, które sprawia, że to społeczeństwo prosperuje, ale przede wszystkim jest aktem wojen tak zwanych nieograniczonych, o których już mówiliśmy też kilkukrotnie i o których powiemy właśnie szerzej w kontekście tych wszystkich aktów destrukcji bardziej bądź mniej udanych Ameryki. My, żyjący w tak zwanych społeczeństwach wysokiego zaufania, nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo destrukcyjny dla całego społeczeństwa, dla jego produktywności, dla systemu motywacyjnego, jaki wpajany jest ludziom pracującym na całą resztę, mówiąc najogólniej. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo destrukcyjny jest dla wysokiego zaufania właśnie nepotyzm, kolesiostwo, czy też mówiąc żartem, polityka prorodzinna. Powiemy sobie o tym więcej w odcinku na temat tego, jak migracja Hindusów niszczy społeczeństwo australijskie, amerykańskie, kanadyjskie. Rozszerzymy wątki kastowości, ale powiemy przede wszystkim o kwestii braku zaufania wzajemnego, czyli kompletnego braku tych zaczątków nawet ultrakooperacji, która jest zastępowana albo po prostu jest zostawiona samopas, tak jak jest doprowadzając do tego, że w społeczeństwach ludzie o wysokim parametrze ultrakooperacji, tacy jak ja za takiego się uważam na podstawie właśnie samooceny niektórych parametrów, nie byłbym w stanie mieszkać nawet w miejscu, w którym właśnie tej ultrakooperacji nie ma, czy używania kierunkowskazów, takiej codziennej uprzejmości na chodniku czy na drodze i całego szeregu innych zachowań, które my uznajemy za bardziej normalne niż ci, którzy przyjeżdżają tutaj i może nawet i próbują się dostosować, ale dostosować się nie są w stanie. Czwartym parametrem, czwartym przykładem jest coś, co dotyka kwestii funkcjonowania żołnierzy na polu bitwy i w trakcie wojny. Mówiłem o tym już wielokrotnie, odwołuję się tutaj do słynnego tekstu, dlaczego Arabowie przegrywają wojny. Chodzi o to, że spójność jednostek, komunikacja między jednostkami, współpraca między rodzajami broni, między jednostkami tego samego rodzaju, w armiach, które składają się z rekrutów pochodzących ze społeczeństw klanowych, ze społeczeństw plemiennych, nie są w stanie osiągnąć. Ze względu na to, że istnieją kolosalne, nieprzekraczalne różnice hierarchii między plemionami, czyli jedni patrzą z góry na drugich, a drudzy sabotują czy robią na złość. Jest tak samo w kwestii współpracy między oficerami wysokiego szczebla pochodzącymi z różnych plemion, które są ze sobą zwaśnione lub traktują jedno drugie z góry. Wszystko to będzie o wiele głębiej, dłużej omówione w naszej następnej rozmowie.
W tym momencie musimy zrobić wszystko, co tylko możliwe, żeby nie utracić zdolności wytwarzania tych technologii kosmicznych i to nowych i utrzymania starych. Natomiast tym już zajmiemy się w trzeciej części tej rozmowy o tym, czy ludzkość sięgnie gwiazd, bo to jest kwestia już technologii. Trzymajmy się tej ultrakooperacji. Kolejnym takim punktem, który jest, wymyka się z naszej codziennej percepcji i wymaga rzeczywiście poważnych studiów, jest różnica między chrześcijaństwem a islamem. Nasze społeczeństwo, mówimy o społeczeństwie polskim, ale ogólnie o społeczeństwach ludzi pochodzących, wywodzących się z Europy, czyli tych natywnych Europejczyków, my jesteśmy poddani setkom lat, a nawet już całym tysiącom lat indoktrynacji wiarą chrześcijańską, czy też ideami, które znajdziemy w Nowym Testamencie, w rozmaitych wypowiedziach Jezusa. Co jest ich esencją? Ich esencją jest próba stworzenia społeczeństw, które będą poddane, które będą tworzyć wspólnotę niezależnie od tego, jakiego pochodzenia etnicznego są. I takim konkretnym przykładem, to myślę, że ci, którzy znają Nowy Testament, natychmiast skojarzą, nie będzie Greka ani Żyda, tylko wszyscy będziecie w Chrystusie Jezusie. Co Jezus przez tą wypowiedź próbuje zrobić? Próbuje stworzyć poczucie wspólnoty ludzi, którzy tym miejscem styku, czyli częścią wspólną z innymi ludźmi, jest nie pochodzenie etniczne, czy też rodowe, czy klanowe, czy, prawda, czyli coś biologicznego, tylko zestaw idei, czy też wiara w nadprzyrodzone siły, która jest właśnie dla nich wspólna i która sprawia, że zaczynają ze sobą chętniej współpracować, mimo tego, że są dla siebie obcy, czyli są niepowiązani więzami klanowymi czy rodowymi.
Nasza rozmowa trwa już 45 minut, więc tutaj musimy ją podzielić na dwie części. Na dzisiaj wystarczy. Zapraszamy za kilka dni na drugą część rozmowy o tym, dlaczego to nasza powstała w cywilizacji zachodniej konstrukcja psychiczna jest jedynym wzorcem pozwalającym na stworzenie cywilizacji zdolnej do opuszczenia Układu Słonecznego. Do usłyszenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.